Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Właściwa metoda teologii to uznanie, że Bóg jest większy od nas, przypomniał papież Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Zwierzchnik albańskiego prawosławia złoży wizytę w Watykanie.
Niemieccy chrześcijanie wygrali batalię o zakaz handlu w adwentowe niedziele.
1 grudnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Prawdziwej mądrości, którą można osiągnąć jedynie stając się małymi, życzył papież uczestnikom trwających w Watykanie obrad Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Są one poświęcone metodzie teologii. Z członkami komisji Benedykt XVI koncelebrował dziś mszę w kaplicy paulińskiej. W homilii zwrócił uwagę, że Chrystus często nie był rozumiany przez mędrców i uczonych, za to objawiał się prostaczkom. To nieraz się powtarzało również w dziejach teologii ostatnich 200 stuleci. Od licznych wielkich uczonych i teologów mogliśmy się sporo nauczyć, jednak nie potrafili oni dostrzec tego, co najistotniejsze, tajemnicy Boga Trójcy, który wszedł w historię człowieka.
Istnieje autonomiczny sposób używania rozumu, który stawia się ponad Bogiem. Tak jest w całym szeregu nauk, poczynając od przyrodniczych, gdzie metodę odpowiednią do badania materii uogólnia się. W tej metodzie Bóg się nie mieści, a zatem nie istnieje. Tak zdarza się i w teologii. Łowi się w wodach Pisma Świętego siecią nastawioną tylko na pewien rozmiar ryb, a to, co go przekracza, nie mieści się w sieci, a zatem nie może istnieć. I w ten sposób wielka tajemnica Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, sprowadza się do Jezusa historycznego, postaci naprawdę tragicznej, widma bez ciała i kości, kogoś, kto pozostał w grobie, rzeczywiście umarł. Tą metodą łapie się pewne ryby, ale wyklucza wielką tajemnicę, bo człowiek sam sobie jest miarą. To pycha i równocześnie ogromna głupota, która absolutyzuje pewne metody nieodpowiednie do wielkich rzeczywistości. Jest też jednak człowiek, który uznaje, kim jest. Uznaje własną miarę i wielkość Boga, otwierając się w pokorze na nowość Bożego działania. W ten sposób, właśnie akceptując swoją małość, stając się tak małym, jak w rzeczywistości jest, dochodzi do prawdy.
Papież wskazał, że w ten sposób ludzki rozum bynajmniej nie wygasa, ale właśnie osiąga wszelkie dostępne mu możliwości. Staje się szerszy i większy.
Pojutrze odwiedzi Rzym kolejny zwierzchnik prawosławny. Tym razem będzie to arcybiskup Tirany i całej Albanii, Anastazy. W piątek zostanie przyjęty przez Benedykta XVI i odwiedzi papieską Radę do spraw popierania jedności chrześcijan. Będzie się też modlił w głównych świątyniach Rzymu. Arcybiskup Anastazy pozostanie w wiecznym mieście do przyszłego wtorku.
Prawosławie w Albanii jest jedną z najmłodszych cerkwi autokefalicznych. Została zatwierdzona w 1937 roku. Chrześcijaństwo istnieje tam jednak od czasów apostolskich. Od samego początku na terenie dzisiejszej Albanii współistniały, a niekiedy rywalizowały dwie chrześcijańskie tradycje – łacińska i bizantyjska. Po ostatecznym zdobyciu Albanii przez Turków kraj ten został zislamizowany. Ci, którzy wytrwali w wierze prawosławnej, podlegali patriarchatowi Konstantynopola. Dążenia do utworzenia autokefalii pojawiły się po powstaniu niezależnego państwa albańskiego na początku XX wieku. W czasach komunistycznych prawosławie zostało zdziesiątkowane. Prześladowania przeżyło jedynie 22 kapłanów. Po upadku komunizmu nie było w Albanii żadnego biskupa. Odtworzenie albańskiej cerkwi patriarchat Konstantynopola powierzył jej aktualnemu zwierzchnikowi, który z pochodzenia jest Grekiem. Anastazy ukonstytuował nowy synod, który początkowo składał się z samych biskupów greckich, co stwarzało pewne napięcia z rządem w Tiranie. Aktualnie w Albanii jest 135 kapłanów prawosławnych. Po upadku komunizmu zbudowano ponad 150 nowych świątyń, a drugie tyle odnowiono. Cerkiew posiada też własną rozgłośnię radiową i miesięcznik. Angażuje się również na polu społecznym, czym zyskuje uznanie nieufnych z początku władz. Prawosławni stanowią niespełna 9% mieszkańców Albanii.
Drażliwa dla wyznawców prawosławia kwestia roli biskupa Rzymu wywoływała w relacjach katolicko-prawosławnych gorszące spory. Rozwiązanie tego problemu oznaczałoby usunięcie poważnej przeszkody na drodze do jedności. – Wskazał na to Bartłomiej I, spotykając się wczoraj z kardynałem Walterem Kasperem, stojącym na czele watykańskiej delegacji na obchody ku czci świętego Andrzeja, patrona Patriarchatu Konstantynopola. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan przekazał patriarsze ekumenicznemu przesłanie Benedykta XVI.
Bartłomiej podkreślił duże symboliczne znaczenie tej dorocznej wizyty. Jego zdaniem ukazuje ona, że Kościół Rzymski pragnie czynić wszystko, co w jego mocy, aby odnaleźć jedność wiary i sakramentalną wspólnotę z prawosławnymi. Patriarcha Konstantynopola nawiązał do ostatniej sesji plenarnej katolicko-prawosławnej Komisji Dialogu Teologicznego, która odbyła się w październiku na Cyprze. Podjęto na niej temat roli biskupa Rzymu w Kościele pierwszego tysiąclecia. Studium historii Kościoła w tym okresie pozwoli też ocenić dalszy rozwój wydarzeń, jaki nastąpił w drugim tysiącleciu, powiedział Bartłomiej I. Niestety doprowadził on nasze kościoły do większego oddalenia i nasilił podziały. Prawda jednak nie obawia się dialogu, ale przeciwnie, posługuje się nim jako środkiem, by dotrzeć do tych, którzy z różnych przyczyn nie chcą jej przyjąć, dodał patriarcha ekumeniczny, przemawiając do watykańskiej delegacji.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Otwarcie sklepów w cztery niedziele Adwentu jest niezgodne z konstytucją, orzekł dziś niemiecki Trybunał Konstytucyjny. Tamtejsza ustawa zasadnicza stanowi bowiem, że niedziele i święta to dni przeznaczone na wypoczynek i rozwój duchowy. W Niemczech sklepy mogą być otwarte tylko w cztery niedziele w roku, jednakże w 2006 roku Land Berliński podniósł ten limit do 10, wliczając w tę liczbę również cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem. Decyzję tę zaskarżyły wspólnie Kościół katolicki i wspólnoty protestanckie.
Trybunał Konstytucyjny uznał dziś po części rację chrześcijan, zaznaczając jednak, że zachowanie wolnej niedzieli wynika nie tylko ze względów religijnych, ale jest również motywowane potrzebą wypoczynku fizycznego i rozwoju duchowego. Ma także sprzyjać udziałowi obywateli w życiu społecznym. Ponadto sędziowie przypomnieli, że osobę ludzką trzeba stawiać ponad interesami ekonomicznymi. Zadowolenie z decyzji Trybunału Konstytucyjnego wyraził już przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich Alois Glück. W jego przekonaniu tendencja do otwierania sklepów w niedzielę narusza ludzki wymiar tego dnia. Glück przypomniał również, że wszystkie wielkie kultury mają dzień wolny od pracy.
W związku z katastrofą kolejową Newskiego Ekspresu słowa współczucia i zapewnienie o modlitwie w intencji ofiar katastrofy wystosowali katoliccy biskupi Rosji. List kondolencyjny na ręce prezydenta Miedwiediewa przesłał w imieniu episkopatu jego sekretarz generalny, ksiądz Igor Kowalewski.
Fakt katastrofy Newskiego Ekspresu wspólnota katolicka przyjęła z ogromnym bólem i uczuciem żalu. Przecież wydarzyło się coś niesłychanego, nieludzkiego i cynicznego w swojej wymowie, napisał w liście do prezydenta Rosji ksiądz Kowalewski. Wyraził nadzieję, że przestępcy będą ujęci, a sąd i społeczeństwo właściwie ocenią to przestępstwo. Rosyjscy katolicy zanoszą modlitwy o wieczny spoczynek dla ofiar katastrofy, o pocieszenie dla rodzin dotkniętych utratą najbliższych, o szybkie wyzdrowienie dla rannych, pokój i błogosławieństwo dla ojczyzny, podsumował swój list do Dmitrija Miedwiediewa, sekretarz generalny Konferencji Katolickich Biskupów Rosji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Prozelityzm rozumiany jako przymuszanie do konwersji bądź manipulacja jest wypaczeniem autentycznego świadectwa wiary. Czytamy o tym w komunikacie końcowym po jesiennej sesji dialogu katolicko-żydowskiego prowadzonego przez amerykański episkopat i Krajową Radę Synagog w USA. Jej tematem było pojęcie dialogu i świadectwa w perspektywie obu tradycji religijnych. Strona żydowska stwierdziła, że w judaizmie świadectwo ma o wiele mniejsze znaczenie niż w chrześcijaństwie. Formę świadectwa ma jednak zachowanie szabatu, które przypomina o stworzeniu świata przez Boga.
W obradach wiele miejsca poświęcono też nocie amerykańskiego episkopatu z 18 czerwca. Stwierdza się w niej m.in., że chociaż udział chrześcijan w dialogu międzyreligijnym normalnie nie łączy się z otwartym zaproszeniem do chrztu i przystąpienia do kościoła, to jednak chrześcijanin uczestniczący w dialogu zawsze daje świadectwo naśladowania Chrystusa, do którego z zasady wszyscy są wezwani. Strona żydowska przedstawiła swoje zastrzeżenia do tej noty. Z kolei przedstawiciele amerykańskiego episkopatu wyrazili zaniepokojenie trudną sytuacją chrześcijan w Izraelu i na terytoriach okupowanych. Na spotkaniu mówiono również o zapowiedzianej wizycie Benedykta XVI w rzymskiej synagodze. Z wydarzeniem tym obie strony wiążą wielkie nadzieje.
Nie tylko w Afryce, ale i na innych kontynentach katolicy działają na pierwszej linii walki z AIDS. W związku z obchodzonym dzisiaj Światowym Dniem poświęconym tej chorobie, Kościół w Indiach opublikował dane o swym zaangażowaniu na tym polu. Jak podkreśla agencja Asia News, również w tym kraju osoby seropozytywne doświadczają odrzucenia, dyskryminacji, a zwłaszcza braku odpowiedniej opieki medycznej. I tu właśnie jest największe pole do działania.
Okazuje się, że niemal 80% ośrodków zajmujących się nosicielami HIV w Indiach prowadzi Kościół katolicki. W całym kraju działa na tym polu 140 instytucji, w tym 4 szpitale uniwersyteckie, gdzie przeszkolono do walki z AIDS 4000 osób. Katolicka sieć ochrony zdrowia sięga w najbardziej zapadłe zakątki Indii, gdzie nie dociera publiczna opieka zdrowotna. Obok terapii Kościół oferuje chorym na AIDS także odpowiednie podejście ludzkie. Zapobiega to częstym wśród ofiar tej epidemii depresjom i zaburzeniom psychicznym związanym z poczuciem społecznego napiętnowania i odrzucenia. Oprócz bezpośrednich ofiar AIDS, indyjski Kościół troszczy się też o sieroty, które w wyniku pandemii straciły jedno bądź oboje rodziców. Według szacunkowych danych takich dzieci poniżej 15 roku życia jest w Indiach ponad 1 000 000 i liczba ta stale rośnie.
Wietnamscy biskupi bezskutecznie protestują przeciw rozbiórce papieskiego kolegium Piusa X w Dalat na południu kraju. Komunistyczne władze już od roku systematycznie niszczą i wyburzają budynek skonfiskowany w latach 80. Seminarium, którego prowadzenie powierzono jezuitom, kształciło wietnamskich księży aż do czasu konfiskaty. Kolegium przygotowało do kapłaństwa ponad 300 duchownych, z których 14 otrzymało godność biskupią. Formalnie właścicielem nieruchomości w Dalat jest nieistniejące już watykańskie przedstawicielstwo w Wietnamie.
Teren, na którym istnieje seminarium, jest bardzo atrakcyjną działką. Dalat jest miejscowością wypoczynkową, a jej klimat ściąga wielu kuracjuszy. Komuniści wypraktykowali już sposób unikania kościelnych protestów. Najpierw przekształcają konfiskowany kościołowi teren w park publiczny, a gdy sprawa ucichnie, lokalni aparatczycy organizują prywatyzację i sprzedają działki miejscowym oligarchom. By uniknąć katolickich protestów, wyłącza się sieci telefonii komórkowej i blokuje łącza internetowe. Wiadomości o bezprawiu docierają więc z opóźnieniem. Władze nie chcą dopuścić do powtórki manifestacji w Tamtoa, gdzie w obronie ruin kościoła przybyło ponad 1 000 000 wietnamskich wiernych.
Z bezradności biskupów wobec powtarzających się konfiskat coraz częściej niezadowoleni są wierni. Narastający krytycyzm wobec hierarchii rozbija i osłabia jeszcze bardziej lokalny kościół, regularnie prześladowany przez ateistyczny reżim. Propaganda komunistyczna przedstawia coraz dłuższą listę zdobyczy. Konfiskaty dotykają też miejscowych rolników. Reżim zachłannie przejmuje ich ziemię, którą szybko odsprzedaje na inwestycje, najczęściej przeznaczane dla zagranicznych turystów.
Obrona życia ludzkiego i rozbrojenie w Ameryce Łacińskiej były tematem wczorajszego spotkania prezydenta Peru z papieżem. Ujawnił to dziennikarzom po audiencji sam Alan Garcia. Stwierdził on, że przedstawił Benedyktowi XVI plan redukcji zbrojeń na kontynencie dla umocnienia latynoamerykańskiej jedności. Peruwiański projekt przewiduje, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można by przeznaczyć na ochronę przyrody, w tym na powtórne zalesienie zniszczonych terenów Amazonii. Alan Garcia zapewnił też papieża o stanowczej woli jego rządu co do obrony chrześcijańskich zasad dotyczących ludzkiego życia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.